Zacznę od takiej wymyślonej przypowieści, żeby trochę zobrazować to, co tak ostatnio jest składa moje serce, co tak trochę się ma tego, co ostatnio przeżywam. Zapisałem sobie, żeby nie zamotać się, także przeczytam wam tą przypowieść, tak żeby było szybciej i łatwiej. Tak. Był sobie pewien fizjoterapeuta o imieniu Jerzy, który był prawdziwym specjalistą w swojej dziedzinie. Na potwierdzenie tego faktu posiadał wiele dyplomów, renomowanych uczelni oraz certyfikatów ukończenia specjalistycznych kursów. Na dodatek bardzo dużo ludzi, którzy przyszli do niego po pomoc, także świadczyło innym, że jest naprawdę dobry w tym, co robi i skutecznie pomaga. Miał także wiele pozytywnych opinii od pacjentów, którym pomógł w internecie. Na dodatek był wyjątkowym fizjoterapeutą, ponieważ pomagał każdemu i nie pobierał za to żadnej opłaty. Jego usługi były całkowicie za darmo. Oczywiście od razu znaleźli się tacy, którzy kiedy tylko dowiadywali się o jego darmowych usługach, mówili: nie ma przecież nic za darmo. Tam gdzieś musi być jakiś haczyk. Inni mówili: jeśli jest za darmo, to pewnie jest beznadziejny. Nie ma niczego za darmo, jeśli już jest, to jest beznadziejny. Jak nie zapracujesz i nie zapłacisz, to nigdy nie będziesz miał prawdziwej jakości. Mimo to bardzo wielu ludzi chętnie zapisywało się na wizytę w poszukiwaniu pomocy. Pewnego dnia na wizytę do Jerzego były umówione 3 osoby i jeden po drugim zaczęli zjawiać się w gabinecie. Pierwszy wszedł Mirek. Zbieżność imion, jak ktoś mówi, totalnie losowo, tak? Przywitał się bardzo pięknie, zdjął buty, usiadł na fotelu naprzeciwko Jerzego. Słucham, panie Mirku, co panu dolega? Jak mogę panu pomóc? Zapytał Jerzy. O, panie Jerzy, powiedział z przejęciem Mirek. Od bardzo dawna bolą mnie łokcie i kolana. Po prostu pewnego dnia zaczęły mnie boleć i od tamtej pory szukałem lekarza, który byłby w stanie mi pomóc, lecz nie znalazłem. Dlatego też, gdy usłyszałem, że jesteś bardzo dobrym specjalistą i pomagasz każdemu, postanowiłem, że ja zapiszę się na wizytę u ciebie. Dlatego też proszę cię, panie Jerzy, pomóż mi, wylecz mnie z tego bólu. W tym momencie Mirek przejął się swoim losem i rozpłakał się. Jerzy miał już zacząć mówić, gdy nagle Mirek wstał, zabrał swoje rzeczy i wyszedł. Jerzy przez chwilę siedział w milczeniu, zastanawiał się, czy zrobił coś nie tak. W swojej karierze widział wiele, ale ta sytuacja totalnie go zamurowała. Minęła krótka chwila i gdy Jerzy otrząsnął się, zaprosił do gabinetu kolejnego pacjenta. Do pokoju wszedł Jarek. Od razu przywitał się i nisko ukłonił, a na polecenie Jerzego usiadł na fotelu. Słucham, panie Jarku, co panu dolega? Jak mogę panu pomóc? Zapytał Jerzy. O, panie Jerzy, powiedział z przejęciem Jarek. Od jakiegoś czasu zacząłem trenować bieganie. Postanowiłem poprawić swoją kondycję fizyczną. Pobiegałem tak może ze 2-3 tygodnie, gdy nagle zacząłem odczuwać bóle w prawym kolanie, łydce oraz w okolicy biodra. Proszę, panie Jerzy, niech mi pan coś poradzi. Zrobię wszystko, co tylko pan powie, bo mam już dosyć tego bólu. Jerzy spojrzał na Jarka i kazał mu położyć się na łóżku. Zbadał go dokładnie i w moment dowiedział się, gdzie leży przyczyna bólów Jarka. Panie Jarku, już wszystko wiem, powiedział i przekazał Jarkowi dokładne instrukcje, jak powinien i jak nie powinien postępować, żeby pozbyć się swoich dolegliwości. Przygotował także specjalnie dopasowany zestaw kilku ćwiczeń, które miały pomóc Jarkowi i powiedział: proszę, Jarku, wykonuj wszystko dokładnie tak, jak ci powiedziałem i opisałem, a gwarantuję panu, że ból zniknie i będziesz wtedy pan mógł normalnie funkcjonować. Wow, cóż za piękny plan działania, powiedział Jarek. Naprawdę wygląda to profesjonalnie. Jarek, uradowany, powiedział Jerzemu tak, podziękował i umówił się na wizytę kontrolną, która miała się odbyć za tydzień. Jeszcze przez chwilę w myślach zachwycał się nad profesjonalizmem Jerzego i zadziwiał się nad jego mądrością w tej dziedzinie. a następnie wyszedł szczęśliwy. Po chwili Jerzy zaprosił do swojego gabinetu ostatniego pacjenta, Wojtka. Podobnie jak Jarek i cała reszta odczuwał jakieś bóle. Po tym jak Wojtek opisał swoje dolegliwości, Jerzy zbadał go i znalazł źródło jego problemów. Tak jak w przypadku Jarka, Jerzy przygotował personalny zestaw ćwiczeń oraz zaleceń, które miały pomóc Wojtkowi zlikwidować źródło jego problemu. Ale dodatkowo powiedział Wojtkowi tak. Panie Wojtku, przygotowałem dla ciebie wszystko, co trzeba, abyś na nowo wyzdrowiał, na pewno wyzdrowiał, ale ćwiczenia, które będziesz musiał robić, będą się wydawały w swojej formie śmieszne i głupie. Zapewne wszyscy na siłowni, kiedy tylko spojrzą na ciebie, wykonującego te ćwiczenia, będą się śmiać. Inni być może będą chcieli cię przekonać, że są one śmieszne i nieskuteczne oraz będą próbowali cię pouczyć, jak powinieneś ćwiczyć. Ale proszę cię, abyś na nich nie zważał i nie wstydził się, ponieważ ja gwarantuję ci, że jeśli tak zrobisz, to nie pożałujesz i będziesz zdrowy. Po krótkiej rozmowie i przekazaniu informacji, Wojtek wychodząc podziękował Jerzemu za jego zainteresowanie i pomoc oraz powiedział, że będzie dokładnie wykonywać to wszystko, co mu zalecił, nie mniej i nie więcej. Minął tydzień. Nadszedł czas wizyty kontrolnej Mirka, Jarka i Jerzego. Wojtka. Gdy Mirek wszedł do gabinetu Jerzego, przywitał się bardzo pięknie, zdjął buty i usiadł na fotelu naprzeciwko Jerzego. Słucham, panie Mirku, co panu dolega? Ostatnio, zanim zdążyłem cokolwiek powiedzieć, uciekł pan z mojego gabinetu, jakby coś się stało. Jak mogę panu pomóc? Zapytał Jerzy. O, panie Jerzy, powiedział z przejęciem Mirek, tak jak tydzień temu. Od bardzo dawna bolą mnie łokcie i kolana. Po prostu pewnego dnia zaczęły mnie boleć i od tamtej pory szukałem lekarza, który byłby w stanie mi pomóc, lecz nie znalazłem. Dlatego też, gdy usłyszałem, że jesteś bardzo dobrym specjalistą i pomagasz każdemu, postanowiłem, że i ja zapiszę się na wizytę u ciebie. Dlatego też proszę cię, panie Jerzy, pomóż mi, wylecz mnie z tego bólu. Mirek ponownie przejął się swoim losem i rozpłakał, tak jak tydzień temu. Jerzy znał już jego problem i miał już zacząć mówić, gdy nagle Mirek wstał, zabrał swoje rzeczy i wyszedł. Tym razem Jerzy troszkę się zdenerwował i pomyślał sobie, co za człowiek? Po co przychodzi do mnie i prosi o pomoc, a następnie traktuje mnie, jakby mnie w ogóle nie było? Chętnie bym mu pomógł, ale musiałby posłuchać, co mam do powiedzenia. Będąc nadal w lekkim szoku, zaprosił do gabinetu Jarka. Witam serdecznie, panie Jarku. Jak tam zdrowie? Jak się pan czuje po tym tygodniu? O, panie Jerzy. Jest jeszcze gorzej niż było. Ból nie zmniejszył się wcale, a nawet mam wrażenie, że jeszcze się pogorszyło, zaczął biadolić Jarek. Niemożliwe. A czy zastosował się pan do ćwiczeń i zaleceń, które specjalnie dla pana przygotowałem? Zrobiłem część pierwszego dnia, ale potem nie miałem już na to czasu. Kolejnego dnia byłem już tak zmęczony, że odechciało mi się tego wszystkiego. No i te ćwiczenia, które pan mi przepisał, wydawały się jakieś takie za proste i nudne, więc w internecie znalazłem sobie ciekawsze. No i do końca tygodnia je robiłem, odpowiedział Jarek. Także niestety chyba nie jest pan taki dobry w te klocki, jak inni mówią. W takim razie nic dziwnego, że ból się pogorszył, powiedział Jerzy. Skoro nie chciał się pan zastosować do tego, co powiedziałem, tylko znalazł pan sobie lepszych specjalistów, to po co pan nadal do mnie przychodzi i narzeka, że moje metody nie działają? Upomniał go Jerzy. Jarek spuścił głowę ze wstydu i powiedział, że tym razem zrobi wszystko tak, jak nakazał mu Jerzy i wyszedł z gabinetu. Za moment do pokoju wszedł Wojtek. Cały szczęśliwy, rozpromieniony, wleciał wręcz w podskokach. O, panie Wojtku, widzę, żeś pan w świetnym humorze. Także wnioskuję, że musiała nastąpić poprawa od naszej ostatniej wizyty, zapytał z uśmiechem Jerzy. Panie Jerzy, jest pan prawdziwym specjalistą. Jest kolosalna poprawa w stosunku do tego, co było. Jak zresztą widać. Co prawda było dokładnie tak, jak pan mówił. Na siłowni każdy patrzył na mnie z politowaniem. Większość nic nie mówiła i śmiali się gdzieś po kątach. Ale znaleźli się też i tacy, co chcieli mi doradzać. Ale postanowiłem, że zastosuję się bezwzględnie do pańskich rad. I jak widać, nie pożałowałem. Chociaż muszę przyznać, że przez ten tydzień czułem się naprawdę głupio i zażenowany przez tych wszystkich ludzi. Wydawało się, że tylko ja wychodziłem tam na głupka, ale ostatecznie wszystko wyszło tak, jak pan powiedział. Także naprawdę dziękuję za pańską pomoc. Gdyby nie pan, nadal nic by się w moim życiu nie zmieniło. Dziękuję, że podszedł pan do mojego problemu tak personalnie i poważnie. Wszystko to, co o panu pisali i mówili inni, to prawda. Koniec przypowieści. Taka krótka historia na przełożenie paru spraw na nasze czasy, że tak powiem. Być może takie znajome dla wielu z nas. Nie wiem, czy byliście kiedyś u fizjoterapeuty. Ja na przykład byłem w sumie. Nawet teraz właśnie trochę zaczerpnąłem ze swojego teraźniejszego doświadczenia z kolanem. Ale miało to pokazać po prostu różne podejścia do tego, jak ludzie przychodzą do Jezusa i w jaki sposób Go słuchają. Pewnie domyśleliście się, że fizjoterapeuta Jerzy to nasz Pan Jezus Chrystus. Pewnie można by było wymyślić wiele innych sytuacji, bo każdy przychodzi do Jezusa i różnie, tak naprawdę, różnie reaguje na to, co słyszy od Niego, różnie reaguje na to, co Jezus mówi, co ma na przykład człowiek zrobić. I w związku z tym, jakby chciałem przeczytać fragment, to jest z Ewangelii Łukasza, 6 rozdział, 46 werset, zaczyna się, gdzie Jezus mówi: dlaczego wzywacie mnie, Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię? Wielu ludzi wtedy słuchało Jezusa. Czytamy, że tłumy za Nim chodziły. Teraz też jest wielu ludzi, którzy słuchają Jezusa. Pełno ludzi w kościołach słucha, jak im się wydaje, Jezusa. Słuchamy słów Jezusa. To jest prawda. Autentyczne słowa Pana, które mamy spisane, jeśli oczywiście mamy, że tak powiem, zdrowych kaznodziejów, którzy rzeczywiście głoszą to, co Jezus powiedział. To słyszysz słowa Jezusa tak jak tamci je słyszeli 2000 lat temu. I chodzili za Jezusem. Jezus w pewnym momencie mówi takie słowa: dlaczego do mnie mówicie Panie, Panie, a nie w ogóle nie robicie tego, co mówię? Co on ma na myśli? Oni nazywali go Panem, czyli tym, kto ma autorytet, kto rządzi, kto ma coś do powiedzenia i kogo należy słuchać. Więc tytułowali go Panem. Nie tak jak dzisiaj Pan Mirek, Pan Kamil, Pan ktoś tam, żeś po prostu mówi dzień dobry. Chociaż też jest to zwrot grzecznościowy, ale tutaj Pan ma dużo szersze znaczenie niż zwrot grzecznościowy. Jezus mówi takie słowa dalej. Pokażę wam, do kogo podobny jest każdy, kto przychodzi do mnie i słucha moich słów i je czyni. Podobny jest do człowieka budującego dom, który kopał i wydrążył głęboko i założył fundament na skalę. A gdy przyszła powódź, uderzyła rzeka w ten dom i nie mogła go zachwiać, bo miał założony fundament na skalę. A kto słucha, a nie czyni, podobny jest do człowieka, który zbudował swój dom na ziemi bez fundamentu, w który uderzyła rzeka i zaraz upadł. A ruina tego domu była wielka. Często śpiewamy i mówimy o tym, zresztą nawet dzisiaj śpiewaliśmy, że tą skałą jest Jezus Chrystus, nasz Pan. Tak? Tą z tej przypowieści, do której się dokopujemy. I to prawda jest, bo Jezus jest skałą. Tak? On mówi nawet o tym. Słowo mówi na ten temat. Ale Jezus tutaj wyraźnie podkreślił jeden konkretny fakt. Ten, który kopie i stawia ten dom na skalę, to jest nie ten, co tylko słucha, ale też ten, kto oprócz tego, że słucha, to czyni tak, jak Jezus mówi. Więc Jezus jest skałą, ale jeśli ty budujesz na skalę, to znaczy, że czynisz to, co Jezus mówi. Przyszedłeś do Jezusa, poznałeś Jezusa, przychodzisz do Niego, to nie jest tylko raz. Tak? Nasze życie jest z Jezusem. To nie jest tak, że sobie raz przychodzisz i jakby raz posłuchałeś i już wszystko jest ok. Tylko Jezus, jak On mówi, jest Panem. Tak? On mówi: nazywacie mnie mistrzem, nazywacie mnie Panem i dobrze mówicie. Tak? Tak powiedział do swoich uczniów. Więc Jezus chce, żebyśmy byli Jego uczniami, żebyśmy się uczyli od Niego.
Więc kiedy Jezus mówimy, że jest naszym mistrzem, to znaczy, że pobieramy u Niego naukę regularnie. Przez nasze życie Jezus jakby zaoferował nam swoją pomoc. Nie tylko na początku, kiedy wezwał Cię, jak to mówię, z grzechu, z ciemności, wyciągnął Cię, pomógł Ci wyjść z tego, w czym żyłeś i uwolnić się od różnych grzechów, złych nawyków, nie wiem, tego, co każdy z nas przeszedł. Ale dalej Jezus jest i nadal chce iść z Tobą przez Twoje życie. Bardziej to nawet chodzi o to, żebyś Ty szedł przez życie z Jezusem, żeby Jezus był Twoim Panem. Są takie podejścia oczywiście, gdzie mówi się, że Jezus nie musi być Panem Twojego życia, żebyś był zbawiony, żeby wszystko było ok i tak dalej. No ale to nie będziemy się tym zajmować. Będziemy zajmować się tym, co mówi Jezus. Tak? A Jezus mówi jasno, że On chce być moim, Twoim Panem. Tak? Po to jest, bo nikt sam z siebie nie mógł uratować, po pierwsze. Nikt sam z siebie nie mógł sobie wyjść, poprawić swojego życia na tyle, żeby podobać się Bogu. Tak? Więc Jezus przyszedł, żeby zacząć to, zacząć ten ratunek, ale i cały czas dalej prowadzić Cię przez życie. Tylko tym razem, żeby to On był Panem Twojego życia, a nie Ty sam, żebyś decydował, jak żyjesz, jak postępujesz dalej na swoim życiu. I Jezus mocno podkreśla ten fakt. Nie tylko tutaj, co się przebija przez cały Nowy Testament, gdzie Jezus mówi wyraźnie jednak, że On nie po to przyszedł, żeby Go posłuchać i się pozachwycać. Tak jak w tej przypowieści na początku Mirek, czy który tam Jarek był, że tak się zachwycał tym planem, który ten fizjoterapeuta dla niego zrobił, ale potem nic z tego nie zrobił. I jeszcze narzekał, że wcale nie jest taki dobry. Jest często taka postawa wśród ludzi, gdzie przyjdą, posłuchają, powiedzą, że to jest bardzo mądre, tak? Nawet ludzie z czasów Jezusa czytamy, tak było. Skąd on to ma? Jak może on, dziwili się, że mówi z mocą, że ma tą moc. A ostatecznie wszyscy ukrzyżowali. Także Jezus jest tą skałą, ale Jezus mówi, że oprócz tego słuchania, co jest dobre, bo przychodzisz chociaż do Jezusa i Go słuchasz, to mówi jeszcze, że należy czynić to, co ja mówię, żebyś dobrze szedł przez to życie i trafił do celu, że tak powiem. Do Niego samego. I czym jest piasek? Ten budowa na piasku, jak to, bez fundamentu, bez skały. Piasek można powiedzieć, że krótko, że to świat. Jak to już dzisiaj było wspomniane, też na początku Paweł wspomniał. Takie myślenie światowe. Coś się dzieje na świecie, to już myślisz tak jak świat, tak, że przy wiadomościach ci mówią to, specjaliści ci mówią to, nie? Specjalista od ekonomii już mówi, jak to trzeba, nie wiem, o pieniądze dbać, żeby nie stracić, bo inflacja jest. Tu specjaliści od wojny już tam mówią, nie wiem, jak tu się szykować, może w razie trzeba się spakować, bo nie wiadomo, zaraz mogą tam, nie wiem, w jakiś czas tu wjechać, więc może być gotowe. Jacyś inni powiedzą, że musisz, nie wiem, nakupować sobie konserw, jakieś tam rzeczy, które mają długi termin ważności, no bo nigdy nie wiesz, co może się wydarzyć. Jak przyjdą, to żebyś miał co jeść, bo jest wywoływany głód na świecie, jak tu już w Afryce jest głód, tutaj ceny coraz droższe, być może nie będziesz mógł sobie kupić jedzenia, nie będziesz mógł czegoś, więc zawsze znajdzie się specjalista od czegoś. I może się wydawać, że to są bardzo mądrzy ludzie, no bo w końcu to są specjaliści, jacyś ekonomiści, którzy skończyli szkołę, skończyli jakieś tam, nie wiem, kursy, coś w tym stylu, że naprawdę pośród ludzi są uważani za takich, którzy, no, wiedzą, co mówią, tak. Często jak ich słuchałem, to też oni sami mówią, że też nie są w stanie w 100% powiedzieć, jak będzie. Oni bazują na jakichś doświadczeniach, na jakichś różnych rzeczach i po prostu doradzają, ale jakby nikt nie jest w stanie powiedzieć ci, jak będzie na 100% i jak musisz się przygotować, albo czego nie robić, albo co robić. Więc ten piasek, ten świat, to jest takie światowe myślenie, myślenie pożądliwości tego świata. Też mamy taki stary człowiek, ten nasza cielesność, jak to często też mówimy. Czyli ten stary człowiek, który podąża właśnie za starym myśleniem, za starym życiem, za tym, co było kiedyś, jeszcze zanim Jezus ciebie uwolnił, zanim Jezusa spotkałeś, tak, czy spotkałeś. I apostoł Paweł mówi takie słowa w liście do Rzymian, 12 rozdział, pierwszy werset, mówi apostoł Paweł: wzywam więc was, bracia, przez miłosierdzie Boga, abyście stawili swoje ciała jako ofiarę żywą, świętą, przyjemną Bogu, tę rozumną służbę waszą. I tu się pojawia takie zdanie, że apostoł Paweł wzywa was, abyście stawili swoje ciała jako ofiarę żywą. I co to znaczy, jako ofiarę żywą? Nie tak jak w Starym Testamencie, gdzie, nie wiem, złożysz się na spalenie, nie wiem, poświęcisz się, rzucisz się z klifu, czy coś w tym stylu, tak? Albo sobie tam, nie wiem, będziesz jakieś rany robił, nie wiem, i krew sobie upuszczał, żeby złożyć ofiarę. W ogóle to nie ma nic takiego znaczenia. Ale wierzę, że apostoł Paweł mówi tutaj właśnie o tym, żeby tego swojego starego człowieka, to swoje stare myślenie złożyć jakby na ofiarę Bogu i po prostu Jemu się zacząć podporządkowywać. On mówi tutaj, żeby zostawić swoje ciało na ofiarę żywą, przyjemną Bogu, tę rozumną służbę waszą. Tam też inni tłumaczą, że to jest duchowa służba, ta związana ze Słowem. Tak? Więc w tym momencie jakby ja to widzę tak, że Jezus coś mówi do ciebie. Tak? Mówi swoje Słowo. No i teraz pytanie, czy ty idziesz za tym Słowem, czy idziesz za tym swoim starym tokiem myślenia. Światowym tokiem myślenia. Czy to, co Jezus, czy to, co ja bym chciał. I mówi apostoł Paweł: i nie upodabniajcie się do tego wieku, ale dajcie się przemieniać przez odnowienie waszego myślenia. Mówi: odnowić myślenie, czyli zacząć patrzeć na to, co Jezus mówi i traktować to, że Jezus wie, co mówi, bo On jest prawdziwym specjalistą w każdej dziedzinie i On wie, jak będzie w przyszłości. Jezus wie, co ciebie czeka w przyszłości. I on mówi: nie upodabniajcie się do tego wieku, tego świata, do innych ludzi, tak? Bo przyjdą koledzy, przyjaciele, tak? Słuchaj, ja to na przykład inwestuję teraz pieniądze, tam ziemię kupiłem sobie. Ja, inny powie, ja kupiłem sobie złoto, no bo złoto to jest taka dobra inwestycja, stabilna, to każdy mówi, że to jest dobre. Tak? Inny kupi jakieś metale szlachetne, inny coś tam, nie wiem, zainwestuje w jakąś lokatę, super lokatę ci podpowie. Wiesz, tutaj włóż pieniądze tu, to na pewno nie stracisz, no bo to jest takie pewne. No, wszyscy mówią, że jest tam 89% na to, że to na pewno nic się z tym nie stanie. A on mówi: nie upodobniajcie się do tego wieku, co ma też oczywiście na myśli życie w grzechu też, tak? Ale mówimy też o słuchaniu Jezusa. Czy inwestowanie pieniędzy jest złe? Nie, nigdy tego nie powiem. Tak? Jeśli Jezus chce, żebyś inwestował, to lepiej tak zrób. Tak? Jeśli Jezus cię prowadzi w jakimś tam kierunku, właśnie żeby cię zabezpieczyć, to lepiej tak zrób, ale nie rób tak, jak świat myśli. Tak? Coś, co może się wydawać lepsze, tak jak w tej przypowieści. Znalazłem lepsze ćwiczenia, które wyglądały jednak jakoś fajniej niż to, co mi powiedziałeś. Tak? Więc robiłem tak. A później było jeszcze gorzej. Mówi: nie upodobniajcie się do tych ludzi, co oni robią, jak oni sobie kierują swoim życiem, bo oni nie znają Jezusa. Tak? Ich życiem Jezus nie kieruje. Oni nie usłyszeli tego od Pana. Mówi: dajcie się przemienić przez odnowienie myślenia. To myślenie nowe jest takie, że ty słuchasz teraz tego, co Jezus ma do powiedzenia, a nie innych. I mówi: abyście doświadczyli, jaka jest wola Boża. Co dobre, przyjemne i doskonałe. Czyli Boża wola dla twojego życia jest dobra, przyjemna i doskonała w oczach Pana, ale dla ciebie też. Ostatecznie nie będzie tak, że Boża wola będzie dla ciebie szkodą albo wyjdziesz na tym gorzej. Może w oczach świata wyjdziesz na tym gorzej, ale ostatecznie będziesz zwycięzcą. Można powiedzieć, że to też tak w skrócie oznacza zrezygnować z siebie na rzecz tego, co jest właśnie wolą Bożą dla twojego życia. Zrezygnować ze swoich własnych pragnień często też. Na rzecz tego, co sam Pan Jezus Chrystus pragnie dla twojego życia. Nie to, co ja chcę, ale to, co ty chcesz, Panie. Tak Jezus nawet mówi, nie to, co ja, ale tak jak ty. Niech będzie wola twoja. Ojcze. I często to może być nic znaczącego, ale wierzę, częściej nawet w chodzeniu z Panem, to będą często takie doświadczenia, które sprawią, że poczujesz ból tego, że robisz coś wbrew sobie, nie? Wbrew swojej własnej starego sposobu myślenia, wbrew własnej cielesności, będziesz myśleć, że może stracisz właśnie. Czujesz ból tego, że stracę, jeśli tak zrobię, bo nie będziesz nie wiem, miał czegoś, co zawsze chciałeś mieć, nie zrobisz czegoś, co zawsze chciałeś zrobić, nie pojedziesz tam, gdzie zawsze chciałeś pojechać, nie będziesz się mógł pochwalić przed innymi tym, co masz, tak jak zawsze chciałeś mieć coś, pochwalić się może przed... Gdzie Jezus bardzo często, praktycznie widzę, że nawet z Pisma i z własnego doświadczenia, że Jezus po prostu sprawia, że kiedy idziesz za Nim, to Jezus będzie robił tak, żebyś był bardziej pokorny wobec Niego. I jeśli będzie coś na tej drodze stało, to Jezus tak pokieruje twoim życiem, że będzie próba po prostu. Jeśli jest dalej, są rzeczy, które sprawiają, że no, jest coś przed Jezusem, tak? Różne mogą być sytuacje, tak? Z własnego doświadczenia na przykład, może pewnie kiedyś może słyszeliście, ale jeszcze jak ileś lat temu, już nie pamiętam dokładnie, pracowałem tu w aptece i w pewnym momencie właśnie jak nawróciłem się, tak zacząłem iść za Panem, to tam robiłem taką czynność, gdzie robiłem jakieś takie zestawienia finansowe o różnych sprzedażach, ile rzeczy sprzedaliśmy, za ile i tak dalej, i tam takie manipulacje robiłem. Szefowa kazała robić jakieś tam, że załóżmy zamiast 100, to sprzedaliśmy 1000, no bo tam była umowa, że jak sprzedamy 1000, no to wtedy i tamten przedstawiciel handlowy zyska i my zyskamy, bo nie będziemy musieli jakiś tam płacić procentów czy czegoś. I jak poznałem Jezusa, to w pewnym momencie po prostu ja zauważyłem, że biorę udział w kłamstwie, tak? Że przyczyniam się do tego, że jest tu jakieś oszustwo, tak? Jakimś tam może jestem trybikiem w tym wszystkim, ale bo ja nie mam z tego żadnej korzyści. Ale mimo wszystko to było coś, w tych moich oczach się nagle zaczęło wydawać złe, gdzie wcześniej jakby nie miałem z tym problemu. I w pewnym momencie po prostu szefowa powiedziała tam jak zwykle co miesiąc, co masz, Kamil, zrób to, tam tego. I ja powiedziałem jej, że przykro mi, ale już nie mogę tego robić. I ona w takim szoku, jak to nie możesz tego robić? Mówię, bo po prostu to jest kłamstwo, a ja idę za Jezusem. Tak się wyobrażałem, co ona myślała w tym momencie. I mówię, że po prostu nie chcę brać w tym udziału. Ona taka w szoku trochę tam była. Nie? To pewnie sobie pomyślała, co on w ogóle gada. Jakiś z dobry, nie? Wcześniej nie miał z tym problemu, a nagle jakiś wychodyskuje. Jak to nie będziesz wykonywał poleceń służbowych? To jest polecenie służbowe, to nie jest żadna prośba. Ja mówię, no przykro mi, nie? Nie mogę tego zrobić, po prostu. No to być może w takim razie powinniśmy się rozstać. Nie wiem, być może powinniśmy się rozstać. O, no dobra, Kamil, przemyśl to sobie. Masz tydzień, za tydzień porozmawiamy i wtedy zdecydujesz, jak robisz. No dobra, niech będzie. Ta szefowa wyszła, koleżanka tam z pracy. Mówi, Kamil, co ty zgłupiałeś? Czy cię powaliło tam do reszty, że tam takie rzeczy mówisz? Przecież to z pracy wylecisz, coś tam, nie? I tak dalej. Ja rozumiem, że tam religia, ale no już tam nie przesadzajmy. Nie? Ja mówię, że nie, no. Wiadomo, było to takie trochę trudne, nie? Człowiek trochę z łzami w oczach, ale... No ale jakoś tak Jezus przeprowadził przez to. No i w ciągu tego tygodnia też przyszedłem do Pana i pytałem się właśnie, Jezu, co ja mam zrobić, nie? Co ty o tym myślisz wszystkim? No bo no ewidentnie widzę i tak w duchu odczuwam, źle się czuję po prostu, jak to robię, co nie? I czy ja powinienem w ogóle to robić? No bo, no nie wiem, widzę, że to jest kłamstwo. Mimo, że ona tam mówiła, nie, to nie oszustwo, bo to tam tego, tam ten przedstawiciel tam się cieszy i inni się cieszą i wszyscy się cieszą, byle tylko nie nazwać tego kłamstwem. I nie pamiętam dokładnie, w którym to miejscu było, ale tak właśnie pamiętam, że miałem taki czas z Panem i po prostu tak w modlitwie i też przed Słowem i takie właśnie słowa mnie dotknęły, nie pamiętam już do końca skąd, ale miałem takie, że Pan powiedział, że nic nie stanie, ale że Jezus zniszczy to miejsce, że On nie będzie się dawał z siebie naśmiewać. No i po prostu minął ten tydzień, miałem tą rozmowę z tą szefową i powiedziałem jej, że nawet nie zacząłem jeszcze mówić. I ona mówi, o wiesz co Kamil, ja ciebie bardzo przepraszam, bo ja nie chciałam ciebie urazić tutaj żadnymi słowami i tak dalej, co nie? Także tam ty już nie musisz tego robić, nie przejmuj się, tam Michał będzie to robił, ktoś tam inny to będzie robić, ale ty już nie będziesz musiał tego robić w ogóle, co nie? Ja tak sobie pomyślałem, jaka przemiana nagle, co nie? W ciągu tygodnia i to ona przychodzi, jeszcze mnie przeprasza, ja taki w szoku i mówię do niej, że pani Małgosiu, no, dziękuję, ale mówię, że ja nawet, to nie, mówię też, nie chciałem żeby to zabrzmieć, bo ona mówiła jeszcze tam oburzona wcześniej, że może jeszcze na policję pójdę i ich tam, nie wiem, sprzedam na policji, czy coś w tym stylu. I mówię do niej, że ja nigdy nie chciałem dla firmy zrobić źle, bo mówię, ja jak tu pracuję, to ja się staram, żeby wszystko było jak w najlepszym porządku, nie? Ale no mówię, po prostu są pewne rzeczy, których nie mogę, nie będę robić, tak? Dobrze, dobrze, Kamil, nie ma problemu, co nie? Ja wiem, że ty chcesz dobrze, może trochę tam przesadziłam, tak nacisnęłam cię za mocno, tam wjechałam na ciebie, także tam nie przejmuj się, wszystko jest okej, okay, i tak dalej. No i tak od razu kamień z serca, nie wiedziałem, co tam się stanie. Fakt, że nie miałem może takiej jeszcze wtedy sytuacji, że jakiś kredyt na głowie, czy coś w tym stylu, pewnie wtedy mogłoby być trudniej, no ale Jezus, jak to mówi, nie daje doświadczenia ponad nasze siły, tak? Być może wtedy na tyle miałem siły. Minęło parę miesięcy, tam dostałem propozycję innej pracy i też wtedy tak pytałem się Jezusa, czy powinienem zmienić tą pracę, czy powinienem tą zostać. I też wtedy jakoś dostałem takie słowo, gdzie Jezus po prostu mi tak powiedział, żebym wyruszył, żebym nie zostawał tutaj w tym samym miejscu. I no i tak zrobiłem, chociaż jestem takim człowiekiem, który jak już gdzieś zagrzeje miejsce, to ja nie lubię zmian. Ja bardzo nie lubię zmieniać, szczególnie pracy nie lubię zmieniać. Zawsze się boję, że nie wiadomo jakich ludzi spotkam, nie wiadomo jak będzie, czego tam będą wymagać. Po prostu jak już wiem, na czym stoję, to się czuję tak bezpiecznie, że tak powiem. Więc trochę się z tą myślą tak biłem, ale ostatecznie stwierdziłem, no, że muszę zrobić tak jak Pan, bo Pan wie jak będzie. I zmieniłem tą pracę i ogólnie na początku wszystko się wydawało bardzo dobrze tam w tej pracy. Tam umówiliśmy się na jakieś tam lepsze pieniądze. Miałem robić ogólnie coś totalnie innego, ale to wyglądało tak fajnie. Ludzie byli spoko też w tej pracy i ci szefowie się wydawali tacy bardzo w porządku. No i mówię, dobrze, to dzięki Panie, że tak wszystko jest okej. Okay. Praktycznie chwilę to po tym się okazało, że już ta apteka cała internetowa, w której tam pracowaliśmy, no już będą ją zamykać, bo tam zysków prawie nie ma. Ludzie odchodzą, tam jakieś dziewczyny w ciąży, tam na zwolnienia i w sumie nie ma komu robić. A ten syn szefów to nie był zbyt ogarnięty, nie bardzo chciał to robić, więc po prostu musieli to zamknąć. Potrwało to może tam jeszcze, nie wiem, z rok, coś takiego, ale się stało dokładnie tak, jak Jezus powiedział. I gdybym tam został, to i tak bym musiał szukać nowej pracy. Tylko już w takim klimacie, że no tracę pracę, więc trzeba coś zacząć robić. A w tym momencie już wiedzieliśmy, że Adaś ma się urodzić, że Ada będzie w ciąży i zaczęły się myśli, gdzie będziemy mieszkać. Tak. Więc no, wiedzieliśmy, że muszę mieć umowę o pracę, żeby dostać pożyczkę, ten kredyt hipoteczny, żebyśmy mogli sobie pozwolić, gdzie mieszkać. No i tam minęło z pół roku chyba i byliśmy tak umówieni z tymi nowymi szefami, że po pół roku, jak już umowa była taka, że jak już będę wszystko umiał, no to wtedy dostanę te większe pieniądze, no i że tak będziemy sobie tam dalej współpracować. No i minęło te pół roku, przychodzi umowa, a tam nagle nic się nie zmieniło. No i zadzwoniłem tam trochę oburzony się zapytać, że tu umawialiśmy się na coś innego. A wiesz, Kamil, bo ten, no była mowa, że jak będziesz wszystko umiał, no to wtedy będziesz miał lepsze pieniądze. A no, ja tak mówię, no ale co to znaczy wszystko umiał? Co to? Opony mam zmieniać, nie wiem, ciasta piec, wszystko, nie powiem mi co konkretnie, bo mówię, w tym dziedzinie, w której pracujemy, no to no, umiem i nawet ten przełożony zaświadczał, że umiem te rzeczy. No tak, ale to jeszcze tam te doświadczenie, zresztą coś tam, tak kręcił, no ale masz tą umowę o pracę, tak jak chciałeś, a mówię, no dobra, ale umawialiśmy się na coś innego. No, nie mogę ci tutaj dać, niestety. No i ja wiedziałem, że oni wiedzą, w jakiej jestem sytuacji, tak? Że ma się Adaś urodzić, że potrzebuję tej umowy, żeby móc wziąć ten kredyt, albo bez tego nam nie dadzą. No i też przyszedłem do Jezusa i się zapytałem właśnie, znaczy wiedziałem, że muszę przyjąć tą umowę, bo nie miałem innej pracy, no, więc przyjąłem ją. I się zapytałem Pana też, co mam robić jakby dalej? No i tak Jezus też mnie tak wtedy pocieszył i tak mówi, żebym się nie bał, ale żebym dalej jakby tam słowo było takie, żebym nie wchodził właśnie w żadne takie z nimi w jakieś umowy, w jakieś kwestie, żeby razem z nimi nie być. I tam, nie wiem, minęło może z miesiąc czy coś i kolega wtedy tak dał mi taką propozycję, żeby właśnie pracować w tej firmie informatycznej, w której teraz pracuję. I na początku też tak się bałem, bo już dawno nie pracowałem w zawodzie, w sumie w ogóle nie pracowałem w zawodzie po studiach i nie wiedziałem, czy sobie poradzę i no, jak to w ogóle będzie wszystko wyglądało, też tak pod kątem umowy, jakieś finansowo, żeby poradzić sobie, jak już Adaś jest. I wtedy też tak Jezus mi mówił właśnie, żebym wyszedł, nie? I przeszedłem tą rozmowę kwalifikacyjną, dostałem się do tej nowej pracy, tam zaproponowali mi też lepsze, dużo lepsze pieniądze. I w ogóle tak ci ludzie nagle się tacy, w ogóle inny typ pracy, ja wcześniej czegoś takiego nie doświadczyłem. No i przyszedłem tam i naprawdę jestem wdzięczny Jezusowi za to wszystko, że tak poprowadził po prostu tą całą też sytuację, gdzie niby najpierw się człowiekowi dziwnie wydawało, bo Jezus mówi, wyjdź z tej pracy, a tu nagle mnie oszukują, nagle coś się dzieje. Sobie pomyślałem, czy na pewno dobrze przyjąłem te słowa, dobrze usłyszałem, co Jezus mówi, bo przecież no mówił, żebym wyszedł, a tu nagle mnie oszukują i co mam zrobić? Ale Jezus wiedział, że jakbym siedział i się zasiedział w tej jednej pracy, to nigdy bym nie przeszedł dalej na to, co przygotował dla mnie, a zatroszczył się po prostu o nas. I Jezus się troszczy naprawdę praktycznie za każdym razem, kiedy, nie wiem, już są jakieś podwyżki, coś, nie wiem, się dzieje, że nagle czynsz wzrasta, jakieś opłaty wzrastają, to nagle jakoś i podwyżkę człowiek dostanie i coś. Także dzięki Jezusowi, że Jezus się troszczy, takie świadectwo, co nie? Ale nie wiem, jakby się nasze życie potoczyło, gdybym nie słuchał Jezusa. I też czasem były takie sytuacje, gdzie się uparłem przy swoim i nie posłuchałem Jezusa, a potem płakałem. Kiedyś właśnie tak chciałem kupić samochód i tak się napaliłem strasznie na ten samochód i przyszedłem do Pana właśnie i tak Jezus mi powiedział, że no, że On widzi, że On będzie, no tak parafrazując, już nie dokładnie Wam nie powiem, ale że było takie słowo, że wiedziałem, że no, będzie coś nie tak, ale zacząłem tak, tak bardzo chciałem ten samochód, że no tak, ale to przecież z każdym samochodem coś jest nie tak, więc tak, no to wiadomo, Jezus też wie, no to czasem trzeba naprawić i tak dalej, no, więc to jest takie logiczne. No i kupiłem ten samochód, a po tygodniu, można powiedzieć, złamał się tak po prostu, złamał się w pół. Wyjeżdżałem z zakładu, gdzie mi zmieniali opony i nagle po prostu padł na ziemię, wszystko się zawaliło, się okazało, że tam był pospawany gdzieś, połamał się w ogóle i szrot po prostu, pieniądze w błoto. No i co, płacz oczywiście, no bo pieniądze wydane, już nie odzyskam, tak, no i nie wiadomo co, no ale wiedziałem, że to sam sobie zgotowałem taki los. Bo zamiast posłuchać tego, co Pan powiedział, no to człowiek chciał tak cieleśnie, światowo. Ja muszę jeździć, ja muszę mieć samochód. Ja wiem, co jest dla mnie najlepsze, bo już dawno nie jeździłem, więc ja wiem, że ja muszę mieć ten samochód. To są takie przykłady. Każdy z Was ma swoje życie, tak? Ja to są jakieś tam dwa takie ogólne, które, że tak powiem, mogę się podzielić. Jest dużo takich prywatnych spraw, którymi może nie chciałbym się jakoś tam publicznie dzielić, ale Jezus daje rady, mówi, jak powinno się postąpić i często mówi, nie jest zawsze tak, że wiecie, ludzie, człowiek sobie może pomyśleć, bo to pewnie tak sobie dobierasz słowo, tak według tego twojego, żeby ci się tak podobało, że tak, że będzie ci pasowało do twojej sytuacji. Ale wiele razy Jezus dał mi słowa nagany takie, gdzie po prostu na przykład wiedziałem, nie wiem, czułem się tak dumnie, że coś komuś powiedziałem i tak dalej, a Jezus mi wręcz powiedział, że źle zrobiłem, że jestem pyszny, że się unoszę. Kazał mi w ogóle, nie wiem, pójść, przeprosić, że wewnętrznie mi się spierałem, nie? Że nie mogę przecież tego zrobić, bo ja mam rację. Przecież według słowa ja tutaj dobrze powiedziałem, nic złego nie zrobiłem, tak? Ale w jakim duchu to powiedziałem? Jak ja byłem w środku, kiedy coś powiedziałem. Tego już nie widziałem. Ale według litery mi się zgadzało. I często tak bywało, że po prostu Jezus nie mówi tego, co ci się podoba. Często Jezus mówi właśnie przeważnie to, że coś ci się nie będzie podobać, bo właśnie na to jest taki cel jakby w tym wszystkim. żeby przestać miłować ten świat. Bo Jezus też mówi, że niebo i ziemia przeminą, ale słowo moje nie przeminą. Tak? I tak jak w tej przypowieści Jezusa, woda łatwo wymywa piach. Tak? Weźmy, że gdzieś tam polejesz wodę, ten piach leci z wodą praktycznie od razu. Nie? I spokojna woda wymywa piasek, a co dopiero jak Jezus w tej przypowieści, że rwąca rzeka przychodzi, dzieje się coś takiego, co trzęsie twoim życiem, twoim otoczeniem, to ten piach to on znika w ogóle na momencie. To całe światowe myślenie, to całe wszystko, w czym się pokładało nadzieje, w tych specjalistach, przyjaciołach, nie wiadomo w kim, tak? To wszystko znika, tak? O, praktycznie. Całe idee te światowe, mody światowe, jakieś filozofie światowe, to wszystko zniknie, Jezus mówi. Wszystko zniknie, niebo i ziemia, ale mówi, moje słowa nie przeminą. To jest trwałe. Jan apostoł mówi w sumie bardzo podobne rzeczy. Mówi, nie miłujcie świata, ani tego, co jest na świecie. Jeśli ktoś miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Wszystko bowiem, co jest na świecie, i tu mówi pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia, nie pochodzi od Ojca, ale od świata. A świat przemija wraz ze swoją pożądliwością, ale kto wypełnia wolę Boga, trwa na wieki. Trwa na wieki ten, który nie idzie za pożądliwością ciała, pożądliwością oczu, czy pychą życia. Także musisz wszystko mieć, tak jak ci w reklamie pokazują, tak jak ci celebryci pokazują, tak jak ktoś inny ma, może się porównujesz do kogoś, że ten to ma tak, a czemu ja tak nie mam? Przecież Panie, idę za Tobą, a ja mam gorzej, tak? Tamci mają lepiej, mimo że wcale Ciebie nie znają. Jeden psalm też mówi o tym w sumie tak konkretnie, że końcem tych ludzi jest zatracenie, ale naszym końcem jest coś innego i Jezus jakby cały czas ćwiczy mnie, wierzę też każdego, kto mieni się tym, że wierzy w Jezusa, że idzie za Jezusem, po prostu rezygnacji takiej z różnych rzeczy, które będą przeszkadzały ci w twojej relacji z Jezusem. Bo ta rzeka, co Jezus mówi, to przyjdzie na każdego i przychodzi na każdego. Każdy ma w pewnym momencie tą rzekę w swoim życiu. Nie mówimy już o tej końcowej, o końcu czasów, ale personalnie. I takie coś szczególnie właśnie, wiesz, że też przychodzi na osoby, które oddały swoje życie Jezusowi, które idą za Jezusem. Szczególnie właśnie osoby wierzące, możemy powiedzieć, są testowane, doświadczane. Bo Bóg nie musi testować ludzi, którzy nie chcą iść za Nim, którzy w ogóle nie chcą mieć z Nim do czynienia, bo jak to mówią, ojciec swoimi dziećmi się nie zajmuje. Ja się nie zajmuję innymi dziećmi, ja się zajmuję swoim dzieckiem. Się zajmuję Adasiem, dbam o niego, tak? I próbuję go wychować tak, żeby umiał sobie poradzić w życiu, żeby miał wszystko, co potrzeba, żeby nauczył się pożytecznych rzeczy. Ja o niego dbam. Nie zajmuję się dziećmi sąsiada, które po prostu nie mam z nimi nic wspólnego, oprócz tego, że może czasem powiedzą mi dzień dobry. No i pytanie się nazywa, czy Bóg testuje? Czy Bóg doświadcza? I się okazuje, że tak. W pierwszym liście Piotra na przykład czytamy takie słowa. Piotr mówi takie coś. W swoim pierwszym liście, pierwszy rozdział, pierwszy werset zaczyna tak. Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa, do wychodźców rozproszonych po Poncie, Galacji, Kapadocji, Azji i Bityni, wybranych zgodnie z uprzednią wiedzą Boga Ojca w uświęceniu ducha do posłuszeństwa i pokropienia krwią Jezusa Chrystusa. Łaska i pokój niech się wam pomnaża. Co on mówi, pierwsze co? Że mówi, pisze list do wybranych przez Ojca, którzy są uświęceni w duchu, ale mówi, ci są wybrani, uświęceni do posłuszeństwa. Do posłuszeństwa, pokropienia krwią Jezusa, żebyś mógł być czysty, oczyszczony od grzechu, ale mówi też, jesteśmy wybrani do posłuszeństwa. Czyli Bóg ma plan, ma swoją wolę dla twojego życia i dba o to, żebyś był mu posłuszny. On tego pragnie, tak? Mówi dalej Piotr, mówi, błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według swojego wielkiego miłosierdzia odrodził nas ku nadziei żywej przez wzbudzenie Jezusa Chrystusa z martwych do dziedzictwa niezniszczalnego i nieskalanego i niewiędnącego, który jest zachowany w niebiosach dla was, którzy w mocy Bożej strzeżeni jesteście przez wiarę ku zbawieniu, gotowemu, by zostać objawionym w ostatecznym czasie. Mówi co? Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nas odrodził, tych, którzy w mocy Bożej, mówi: w mocy Bożej strzeżeni jesteście przez wiarę ku zbawieniu, czyli my wierzymy, że będziemy zbawieni, tak? Bo Jezus tak obiecał. Bóg tak obiecał. Po to Jezus przyszedł, żebyśmy my mogli zostać uratowani przez Niego. Więc tu on, Piotr mówi, że tych, którzy są w mocy Bożej, strzeżeni, więc Bóg strzeże mnie i ciebie przez wiarę. Przez wiarę ku zbawieniu, ku ratunkowi, które ostatecznie objawi się w ostatecznym czasie, czytamy. I on mówi: weselicie się z tego waszego zbawienia, które się objawi w tym przyszłym czasie i że Bóg was strzeże przez wiarę. Weselicie się z tego, mimo że teraz jesteście na krótko zasmuceni, jeśli potrzeba, rozmaitymi próbami, aby doświadczenie waszej wiary, o wiele cenniejsze od zniszczalnego złota, a które przez ogień jest próbowane, zostało znalezione dla uznania, czci i chwały w objawieniu Jezusa Chrystusa, którego choć nie widzieliście, miłujecie, w którego teraz nie widząc wierzycie i cieszycie się radością niewysłowioną i pełną chwały. Mówi, że weselicie się tym zbawieniem, że czeka na was ta świetlana przyszłość, że tak powiem, tak? Którą Jezus obiecał. On mówi, że tutaj czeka nas to dziedzictwo, że nas odrodził do tego dziedzictwa, do żywej nadziei, przez to, że Jezus zmartwychwstał, to teraz mamy tą żywą nadzieję, bo wiemy, że Jezus żyje, a nasza nadzieja jest w Jezusie Chrystusie, który żyje, tak? Do dziedzictwa, czyli tego wszystkiego, co nas czeka, jak już się z Nim spotkamy. Dziedzictwo niezniszczalne, nieskalane, niewiędnące, że zachowane w niebiosach dla was. I mówi, że wy się weselicie z tego, bo weselimy się, tak? Ja się na przykład cieszę z tego. Nie wiem jak wy, ale moim zdaniem to dobra wiadomość. W sumie tak naprawdę nasza wiara to jest ta, że właśnie na końcu się tam spotkamy z Jezusem i będziemy tam w tym nieskalanym, niezniszczalnym dziedzictwie. Więc ja się z tego cieszę. Gdybym w to nie wierzył, no to w sumie bez sensu jest dalej jakby funkcjonowanie. Więc cieszę się. Ale czasem, jak to mówi, krótko, zasmuceni, jeśli potrzeba, różnymi próbami. Różne próby czasem mnie zasmucają. A można powiedzieć, może bardziej zasmucają tego starego Kamila, który często jeszcze musi się mierzyć z tym, na przykład, jak spędzić swój czas. Tak? Czy spędzić ten czas z Panem, czy może sobie pobyczyć się nie wiadomo nad czym. Czy iść za tym, co Jezus mówi, czy za tym, co ja bym chciał dla siebie. I mówi, po co te próby są? Jezus tak zrobi w życiu twoim, że nagle się zdarzą rozmaite próby, gdzie będzie wybór po prostu. Po co to jest, tak? Mówi, po co jesteśmy na krótko zasmucani? Gdy trzeba, jeśli potrzeba. Aby doświadczenie waszej wiary, o wiele cenniejsze od zniszczalnego złota, zostało znalezione właśnie dla uznania czci i chwały w objawieniu Jezusa Chrystusa. Czyli, żeby twoja wiara, ta, którą uważasz, że wierzysz Jezusa, tak? Ta moja wiara, którą ja myślę, że mam, żeby się rzeczywiście okazała tą cenną wiarą, tą, która się liczy, która jest, mówi, cenniejsze, to moje doświadczenie tej mojej wiary, żeby było cenniejsze od jakiegoś złota zniszczalnego, gdzie każdy mówi, że inflacja, inwestuj w złoto, bo to jest ten kruszec, który on zawsze ma wartość. Tak? Zawsze jak coś się złego dzieje, no to zawsze mówią, inwestuj w złoto, bo w długim okresie czasu ono nigdy nie straci na wartości. Jak się próbuje złoto? Też sobie obejrzałem filmik, jak to robią w tych metalurgicznych jakichś fabrykach, gdzie to wszystko jest tak rozgrzewane do czerwoności, to się wszystko topi, przelewają to gdzieś tam w jakieś chemie, to wrzucają, żeby to wypalić jakieś wszelkie tam, nie wiem, co tam się, jakieś, co tam z tym złocie, tam gdzie to złoto siedzi, jakieś te kamienie, czy tam węgiel, czy coś tam, że to później zostaje po prostu po tym iluś tam procesach wypalania samo czyste złoto takie, które sobie możemy kupić w sklepie czy coś. I on, Piotr mówi, że ten nasz, żeby te doświadczenie naszej wiary, które mimo, że złoto się próbuje przez ogień, przez te wypalanie, to tak samo on przyrównuje, że ta wiara nasza też próbowana jest przez różne próby i doświadczenia w naszym życiu. I przychodzi jakieś doświadczenie i wtedy się okazuje, czy w ogóle przyjdziesz do Jezusa w swoim doświadczeniu. Poświęcisz ten czas, że zamiast słuchać, nie wiem, tak jak teraz właśnie przeżywamy. Inflacja. Co robisz? Pierwsze co? Palam YouTube'a, inflacja, co robić? Włączam jakiś tam swoich ulubionych specjalistów. No, nie kupuj mieszkania teraz. Lepiej inwestuj w to, lepiej rób tamto, nie? Czy pierwsze co? To zamykam się w pokoju. Mówię, Panie Jezu, Panie, Ty widzisz moją sytuację życiową? Widzisz, co się dzieje w świecie? Widzisz, że są ceny coraz droższe? Widzisz, to, że te podnoszą nam to wszystko? Że może nam nie starczyć pieniędzy? Co Ty na to, Jezu? Co powinienem zrobić? Czy powinienem inwestować te pieniądze? Kredyty rosną, stopy procentowe podnoszą. Panie, jest możliwość, żeby przejść na stałe oprocentowanie. Czy powinienem przejść na to stałe oprocentowanie? Czy powinienem zostać? Bo Ty, Jezu, wiesz, jak będzie w przyszłości. Ty wiesz, co będzie za rok, za dwa. Czy to jest chwilowa podwyżka, czy to jest długa podwyżka? Bo Panie, mogę przejść na to. Ja mogę, ja nie muszę słuchać Jezusa. Nie muszę przychodzić do Jezusa, tak? Mogę zrobić tak, bo tu ten powiedział mi, zrób tak. No to idę do banku i robię. Na 5 lat jestem uwiązany tam jakimś dużo większym oprocentowaniem, a nagle na przykład po roku się okazuje, nie wiem, że wszystko schodzi do normy i tak naprawdę każdy płaci mniej, a ja płacę dwa razy więcej. To taki przykład. Nie mówię, że tak będzie, nie? Nie mówię, że tak dla każdego. Ja wierzę, że Jezus mówi bezpośrednio, tak? Więc co zrobisz? Czy przyjdziesz i powierzysz Jezusowi swoje życie, swoje sprawy? Przedstawisz przed Nim, jak to tam jest historia tego, który to był Hiskiasz, co wyciągnął list przed Panem. Widzisz, Panie? Tamten mówi tak. Co Ty mówisz? I masz wybór. I masz wybór. Co zrobisz? Czy będziesz, jak to mówi, polegać na własnym rozumie? Czy na mądrości Bożej, który Jezus wie, jak będzie najlepiej dla Ciebie? Wierzę, że też nie możemy się sugerować tym, co inni wierzący robią. Mimo, że idą z Jezusem, tak? Mogą Ci dobrze doradzać, ale nawet ta osoba często może nie wiedzieć tak naprawdę, co będzie w Twojej sytuacji najlepsze. Tak? Gdyby tak było, no to po prostu jeden by siedział, wszystko pytał, a później przekazywał reszcie i każdy by szedł, tak? Ale Jezus chce mieć z Tobą relację, tak? Jezus chce z Tobą spędzać czas i wierzę, że też te chwile różne są po to, żeby wręcz przymusić Ciebie do tego, żebyś przyszedł do Niego. Bo czasem mamy tak, jak Izrael miał. Kiedy jest wszystko dobrze, to nagle każdy leci w swoją stronę, każdy leci w swoje sprawy, ale kiedy nagle się robi źle, to nagle wszyscy wtedy do Pana szukają ratunku. Często się z nich śmiejemy, no bo o, jak to można tak? Przeszli przez Morze Czerwone, przeszli przez tamto, dał im wodę, dał im chleba, oni ciągle narzekali. A my często podobnie robimy, tylko po prostu okoliczności się zmieniły. Nie jest to może fizyczne morze, ale Jezus przeprowadził Cię przez jakąś sprawę, która się wydawała dla Ciebie nie do przejścia, tak? Mija miesiąc, nagle zapomniałeś już, że takie coś w ogóle było. I już, no ja nie mam tego, chciałbym to. A, bym sobie kupił to, ale bym chciał to, tamte to ma, ja tego nie mam. Jezus tak czyni, żeby wiara się okazała rzeczywiście taka, która, jak to mówi, została znaleziona dla uznania, czci i chwały w objawieniu Jezusa Chrystusa. Czyli kiedy Jezus przyjdzie, to żeby Twoja wiara okazała się taka, że przyjdzie i będziesz miał uznanie, pisze cześć i chwałę w momencie, kiedy Jezus wróci tu na ziemię. Że będziesz mógł stanąć wtedy przed Jezusem prosto, tak, z podniesioną głową i oczekiwać Jezusa, a nie o mój Boże, Jezus wraca, a ja przecież nie robiłem tak, jak On chciał, nie zachowywałem się tak, jak On chciał i wstyd. Czy staniesz przed Jezusem tak, że czekasz na Niego, że jesteś spragniony Jezusa, bo wiesz, że był Twoim mistrzem i Twoim Panem przez całe życie i prowadził Cię tak doskonale, czy jednak po prostu wybierałeś to, co Ty chciałeś, tak? A Piotr wie, że wiedział, co pisze w tym momencie, bo sam Piotr przeżył też taką próbę, wiemy. Kiedy Jezus po prostu powiedział mu, że Jego się zaprze. Piotr myślał, że On jest taki najlepszy, że choćby wszyscy się zaparli, to ja się Ciebie nie zaprę na pewno. A później wystarczyło tylko właśnie, że ktoś, że zobaczył, że co się dzieje z Jezusem. Ktoś się Go zapytał, o, widziałem Ciebie tutaj z Jezusem. Nie, ja nie znam tego człowieka. Nagle z takiej wielkiej deklaracji takie słowa. Ja nie znam tego człowieka. Mógłby chociaż powiedzieć, tak, bywałem z nim tego, słuchałem, ale on w ogóle zaprzeczył, że nawet go nie zna. I tam czytamy nawet jeszcze w Łukasza jest taka scena, gdzie właśnie w momencie, kiedy się zaparł, to czytamy, że Pan spojrzał na niego, że ich wzrok się spotkał. I Piotr wtedy zapłakał. Mu się okazało, że jego wiara, ta jego pewność siebie wcale nie była taka, jak on sobie wyobrażał. I w sumie chwała Jezusowi. Bo właśnie po to wszystko jest. Żeby te domki na piasku, które sobie pobudowaliśmy w naszym życiu, żeby się rozwaliły, tak? Żeby właśnie to się rozwaliło, żebyś zobaczył sam, bo to Bóg nie po to testuje, bo On nie wie, co jest w twoim sercu. Bo On się zastanawia, jak ty postąpisz, bo On nie wie, co ty zrobisz. Tylko to ma na celu, żebyś ty zobaczył tak naprawdę. Bo Pan zna twoje serce, zna twoje myśli, On wie wszystko o tobie. Wie, że tu na przykład jesteś na skalę, ale w tym dalej jest jeszcze gdzieś ten piasek, który trzeba zburzyć, że musisz zobaczyć, że po prostu to musi runąć, żeby prawdziwie móc zbudować na skalę na tym, co Jezus mówi. Żeby nauczyć się żyć z Jezusem poprzez takie próby, testy. Bo Jezus po prostu ma dla ciebie najlepszy plan. I prowadzi cię do celu tego nieskalanego, niezniszczalnego, niewiędnącego. Kiedyś jeden pastor właśnie powiedział coś takiego, że tak żyjemy na ziemi, jak postrzegamy naszą przyszłość w niebie. Że jeśli widzisz to, co tam czeka na ciebie, to myślisz o tym, co jest tam i to zmienia twoje życie tutaj. Bo żyjesz tak, jak że już wiesz, że idziesz tam. Ale jeśli jest to gdzieś za mgłą i w sumie nie interesuje cię to spotkanie z Jezusem i życie z Nim, no to wtedy jakby żyjesz tak, jak różnie. Tak? Raz tak, to świat dyktuje to. Czasem jest lepiej, czasem jest gorzej. Ale Jezus mówi, troszczy się tak, bo jesteście strzeżeni mocą Bożą przez tą wiarę. Więc Jezus właśnie przez to, że jest dobrym pasterzem, to się właśnie tak objawia też ta troska, żebyśmy mogli stanąć przed Nim, kiedy Jezus wróci. Tak jak mówi Słowo, mówi, jako w ogniu próbują srebro, a złoto w piecu, tak Pan próbuje serca. I też mówi, ja Pan badam serca i doświadczam nerki, aby oddać każdemu według jego dróg i według owocu jego uczynków. Czy to w Panu, czy po swojemu. Także z tym nas zostawiam do przemyślenia, jak wygląda moje życie z Jezusem. Czy Jezus jest moim mistrzem i Panem, czy może dalej są właśnie jeszcze jakieś budowle na piachu, a powinny się znaleźć na Jezusie, czyli na tym, co Jezus mówi, i na tym, żebyśmy my robili tak, jak Jezus mówi. Znaczy, chwała Panu za łaskę też, bo to łaska jest, że się w taki sposób troszczy, choć jak to czasem boli. Ale tak jak mówię, tego starego człowieka, starego Kamila czasem boli, bo kiedy już wyjdziesz z tego, to masz nowe objawienie Jezusa po prostu. Jesteś bliżej Pana tak naprawdę. Także powstańmy, dajmy chwałę Jezusowi.